Chwała Panu Bogu. Chciałem, bracia i siostry, podzielić się między Wami w dniu dzisiejszym takimi kilkoma fragmentami, wersetami, które mówią o jednym królu, królu judzkim, który myślę, że jest nam dobrze albo bardzo dobrze znany. To jest król Hiskiasz. Tak ostatnio czytałem historię właśnie. Kilka takich wydarzeń bardzo mocno zwróciło moją uwagę z życia właśnie króla Hiskiasza. Jego postawa, jego takie zaangażowanie, oddanie się sprawie Bożej. No i pewne też i takie doświadczenia, przez które przechodził. Pewne takie próby wiary, jakie miały miejsce w jego życiu i to, w jaki sposób on sobie radził. Myślę, że i dla mnie, i dla każdego z nas może być takim pewnym wzorem, pewną taką właśnie lekcją, jak właśnie postępować, jak zachować się w takich różnych okolicznościach, kiedy przychodzą w naszym życiu. Dlatego chciałbym, abyśmy otworzyli drugą Księgę Królewską. 425 strona, druga Księga Królewska. I tutaj kilka wersetów. Nie będziemy odczytywać całości tych rozdziałów, natomiast po kilka wersetów z każdego będę chciał, abyśmy zwrócili uwagę i krótko się przy nich też zatrzymali. 18 rozdział drugiej Księgi Królewskiej. Tutaj nam przedstawia Hiskiasza w wersecie drugim, że on miał 25 lat, kiedy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jeruzalemie. To jest właśnie pokazane, kiedy on, w jakim wieku poznajemy Hiskiasza, w jakim wieku on tutaj jest, ile miał lat, kiedy był opisywany. To jest taka, myślę, bardzo też ważna i cenna uwaga, aby zwrócić właśnie na to naszą uwagę, szczególnie dla osób właśnie młodych, które czasem tak przechodzą różne takie burze w swoim życiu i czasem nie wiedzą, jak się zachować. Mówią o tej presji takich rówieśników i tym wszystkim. Tutaj mamy młodego człowieka, który miał 25 lat, kiedy objął władzę królewską. To zobaczmy, przed jakim ogromnym wyzwaniem on stanął i nie tylko właśnie, że stanął, ale on dalej po prostu nie uginał się, bo chciał być wierny Bogu. I tak pięknie tutaj opisuje, charakteryzują Hiskiasza kolejne wersety od wersetu trzeciego. Przeczytajmy, zobaczmy, bracia i siostry, jaką wspaniałą on reprezentował postawę, wierność i ufność względem swego Boga. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. To też Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Może do tego na razie miejsca. I tak gdybyśmy przeanalizowali, zwróćmy uwagę, takich kilka elementów bardzo mocno charakteryzują Hiskiasza. Ja bym powiedział takiego właśnie Boże dziecko, takiego człowieka, który chce żyć dla Boga. Tak naprawdę szczerym, oddanym sercem. Pierwsza rzecz to czynił to, co prawe w oczach Pana. To jest właśnie bardzo mocno podkreślone, że człowiek, który żyje w zaufaniu dla swego Boga, który mieni się dzieckiem Bożym, powinien właśnie absolutnie zwrócić uwagę i jako takiej podstawowy właśnie rzecz w swoim życiu czynić to, co prawe w oczach Boga, czynić to, co prawe w oczach Pana. To jest mowa właśnie o takim codziennym właśnie życiu, codziennym postępowaniu. Ale dalej czytamy, że zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał te słupy, rozkruszył nawet tego węża miedzianego, którego poznaliśmy wiele wcześniej, kiedy Mojżesz tego węża właśnie miał polecenie, aby uczynić. Kto spojrzał na niego, to był uzdrowiony, kto spojrzył z wiarą. No ale potem tak do tego doszło, że z tego węża zrobiono kult i palono jemu kadzidła. Także to, co kiedyś było takim ratunkiem dla tych chorych, to stało się później przyczyną odejścia i zbłądzenia. Widzimy, jak ta granica czasem potrafi być płynna, jak ona jest cienka właśnie od tego, jak ludzie potrafią zmienić to, co Pan Bóg wyznaczył pierwotnie i nadać temu zupełnie inną rangę i po prostu dać się odwieść. No i kiedy właśnie Hiskiasz objął tą władzę, to on się rozprawił z tą całą nieprawością, taką powiedzmy religijną. wszystkie te świątynki, różne słupy i tego węża miedzianego po prostu rozkruszył. Dokonał takiego, można powiedzieć, oczyszczenia. Nie tylko czynił to, co prawe, ale też wniknął głębiej, poszedł głębiej i patrzył, gdzie naród właśnie oddaje się bałwochwalstwu i te wszystkie miejsca właśnie nakazał, aby je zniszczyć. I to jest też taki kolejny element właśnie, który myślę, że warto wziąć do swojego życia i też zobaczyć do siebie, do swojego, na swoim osobistym życiu właśnie, czy takich miejsc czasem nie ma, czy czasem gdzieś się nie utworzyły takie świątynki, takie miejsca właśnie kultu, które odprowadzają nas od żywego Boga. No, będąc wiernym Bogu, to należy to nie tylko zobaczyć, ale też i oczyścić i coś z tym po prostu zrobić. Piąty werset jest pięknym wersetem, który mówi, że polegał na Panu, Bogu Izraela tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Tak piękna charakterystyka. Polegać na swoim Bogu tak jak nikt wcześniej. Taką mieć właśnie ufność, takie mieć zaufanie do Boga. Jak ja, bracia i siostry, bardzo bym życzył tego sobie i nam, abyśmy właśnie takimi ludźmi byli, tak głęboko ufającymi swojemu Bogu. Z tego zaufania, z tego polegania na Panu wynika, myślę, ten werset szósty, który mówi, że Hiskiasz był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego. Był przywiązany do Pana. To jest tak bardzo obrazowo przedstawione, ale to pokazuje, w jakiej on bliskiej, zażyłej relacji żył i chodził ze swoim Bogiem. Pomimo tego, że był królem, pomimo tego, że był władcą, to jego życie było wypełnione tą Bożą obecnością, przywiązaniem do swojego Boga i nieodstępowaniem od Niego i przestrzeganiem przykazań, jakie Pan dał Mojżeszowi. To właśnie taki opis widzimy, taką charakterystykę tego króla, który tak był miły w oczach Pana Boga, że werset siódmy mówi, że Pan był z nim. On był z Panem, przywiązany i Pan był z nim. Oni byli razem. To była taka bardzo bliska, widzimy, zażyła relacja i wszystko, co przedsięwziął, we wszystkim, co przedsięwziął, wiodło mu się. Taka była, można powiedzieć, swego rodzaju też i nagroda za taką wierność, za takie oddanie, za takie poświęcenie. Także Pan Bóg również swoje dzieci właśnie błogosławi, widząc to, w jaki sposób żyją. A że nie było lekko i nie było łatwo, no to my czytamy w kolejnych wersetach, kolejnych rozdziałach tej drugiej Księgi Królewskiej. Tutaj w wersecie siódmym jest dodane, że jeszcze, że zbuntował on się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. Tam toczyły się walki, toczyły się wojny i w wersecie 13, 18 rozdziału czytamy, że w 14 roku panowania króla Hiskiasza wyruszył Sancheryb, król asyryjski, przeciw wszystkim warownym grodom judzkim i zdobył je. Zostali podbici Judejczycy, których królem był Hiskiasz. No i tutaj na pewno bycie podbitym, obleganym i w walce nie jest to stan taki pożądany i przysparza naprawdę ogromnych trudności, ogromnych kłopotów, wyzwań, których nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Nawet myślę, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I co się później dzieje? Co opisuje Słowo Boże? Że ten król asyryjski zaczyna występować przeciwko Hiskiaszowi w taki bardzo otwarty sposób. Kiedyś tak to czynił Goliat, Filistyńczyk, i lżył szeregi Izraela. I tutaj myślę, że takie właśnie podobna rzecz ma miejsce, że zaczyna po prostu szydzić. Czytamy w wersecie 19 na przykład tak. Rzekł do nich Rabszake, powiedzcie Hiskiaszowi, tak mówi wielki król asyryjski. Na czym opierasz swoją ufność? I zaczyna podważać to, co było życiem Hiskiasza, właśnie ufność do żywego Boga, to właśnie oddanie, poświęcenie. On takie zadaje pierwsze tu pytanie, na czym opierasz swoją ufność? I dalej opisuje różne właśnie tutaj historie z narodu też, z życia narodu izraelskiego. I werset 22, może przeczytajmy. A jeśli mi powiecie, na Panu Bogu naszym polegamy, to czy nie jest to ten sam, którego świątynki na wzgórzach i ołtarze poznosił Hiskiasz, powiadając do Judy i do Jeruzalemu, tylko przed tym ołtarzem, tu w Jeruzalemie, pokłon oddawać będziecie? Teraz więc zrób zakład z moim panem, królem asyryjskim. Ja ci dam 2000 koni, czy będziesz mógł posadzić na nich jeźdźców? I zaczyna właśnie taką mowę. I zaczyna dotykać właśnie wiary. Zaczyna dotykać tej ufności w Boga żywego. Czy ty na Bogu swoim powiesz, że polegasz? Na tym Bogu polegacie, którego tutaj świątynki na wzgórzach ołtarze poznosił Hiskiasz. To było nieprawdą. To były kulty bałwochwalcze. Nie były to kult żywego Boga. No ale to widzimy, jak to już zaczyna się robić taka plątanina i ludzie temu się przysłuchują. To było właśnie tak publicznie opowiadane, żeby właśnie jak najwięcej ludzi mogło usłyszeć i żeby zachwiać wiarę narodu tutaj właśnie judzkiego i żeby oni tego króla może i właśnie w pewnym sensie odtrącili, żeby go porzucili. I dalej kontynuuje 29 werset, czytamy takie słowa. Tak mówi król, niech was nie zwodzi Hiskiasz, gdyż nie zdoła was wyrwać z ręki mojej. Niech nie doradza wam Hiskiasz polegać na Panu, powiadając, na pewno wyrwie nas Pan i miasto to nie będzie wydane w ręce króla asyryjskiego. Nie słuchajcie Hiskiasza, gdyż tak mówi król asyryjski, zawrzyjcie ze mną pokój i przejdźcie do mnie, a będziecie pożywać każdy ze swojej winorośli i ze swojego figowca i pić każdy ze swojej krynicy. Aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba i winnic, ziemi oliwników, oliwy i miodu i będziecie żyć, a nie umierać. Tylko nie słuchajcie Hiskiasza, gdy was zwodzi, powiadając, Pan wyrwie nas. Zobaczmy, bracia i siostry, jakie takie właśnie szydercze słowa. To było tak, jak wspomniałem tutaj na murach warownych, ta rozmowa się odbywała, tam proszono, rozmawiaj z nami, nie rozmawiaj z nami w tym języku, który lud zna po judejsku, mów po aramejsku, my to zrozumiemy, co ty do nas mówisz. Nie, on mówi, chcę, żeby wszyscy ludzie usłyszeli. Ten właśnie Rabszake mówi, chcę, żeby wszyscy właśnie słyszeli, jaki jest Hiskiasz. I czytaliśmy przed momentem właśnie, jak zaczyna przekonywać, odwodzić od zaufania Bogu żywemu. Pan was wyrwie, Hiskiasz wam na pewno powie, zaufajcie Panu. Hiskiasz na pewno wam powie, niech Pan nas wyrwie. I kilka razy to zostaje podkreślone, a on zaprasza, przyjdźcie do nas, słuszcie razem z nami. W taką ziemię was wprowadzimy, w takie miejsca. Każdy będzie miał swoją winnicę, każdy będzie spożywał ze swojej winorośli, ze swojego figowca, każdy ze swojej krynicy będzie i tak opowiadane. I ten lud stoi, przysłuchuje się temu wszystkiemu. Przysłuchuje się ten lud, ale był wspaniale nauczony. W 36 wersecie czytamy, że lud milczał i nie odpowiedział mu ani słowa, gdyż taki był rozkaz królewski, nie odpowiadajcie mu. Tak usłuchali ci ludzie, którzy zaczęli słuchać właśnie takich słów, których występował tak wyraźnie przeciw Hiskiaszowi, ich tutaj królowi, ich władcy, Rabszake i oni temu wszystkiemu się przysłuchiwali, ale byli nauczeni, ale mieli taki właśnie rozkaz królewski, milczcie, nie odpowiadajcie, wysłuchajcie, pozostawcie to. No i tak wysłuchali i później jeden z przełożonych właśnie Hiskiasza przyszedł do niego, oznajmił mu te słowa, to wszystko, co było właśnie przedstawione, to jak właśnie ta wiara w żywego Boga była tak publicznie, tak jawnie wyszydzana, podkopywana i tak właśnie w taki sposób przedstawiana. I kiedy Hiskiasz to usłyszał, w 19 rozdziale czytamy, że rozdarł swoje szaty i oblekłszy się w wór, wszedł do świątyni Pana. Przyszedł Hiskiasz do świątyni Pana. Kiedy usłyszał o tym zdarzeniu, kiedy on, mając na sobie tą odpowiedzialność za lud, który został jemu powierzony, chciał go właśnie prowadzić do Boga, żył tą właśnie głęboką ufnością, że Pan ma moc wyrwać z ręki każdego króla, z ręki kogokolwiek, że nie ma większego niż Bóg Izraela, nie ma większego Boga, bo On jest jedynym żywym Bogiem, który ma moc, aby właśnie dopomóc swojemu ludowi. On tak tą wiarą żył, głęboko przekonany i tą wiarę widzimy wpajał w naród. I oni nawet wrogowie wiedzieli, co Hiskiasz powie. Ci nawet wrogowie, Asyryjczycy, oni wiedzieli, że Hiskiasz będzie mówił, że Bóg na pewno ich wyrwie, że będzie ich w tym właśnie używał takich argumentów, że kto wyrwie nas z ręki Pana, żywego Boga, że to będą słowa, które na pewno Hiskiaszowi przyjdą na myśl i w tym będzie kierunku prowadził, w tym kierunku będzie chciał właśnie tą wiarę wzbudzać w swoim ludzie i w swoim narodzie. No i kiedy to Hiskiasz usłyszał, taka żałość go dopadła, rozdarł swoje szaty, obległ się w wór i przyszedł do Pana. Tutaj widzimy właśnie, nie zaczął właśnie toczyć jakiejś polemiki, nie zaczął toczyć jakiejś dyskusji, wysyłać, mierzyć się, ale po prostu, kiedy o tym wszystkim usłyszał, pierwsze swoje kroki skierował do świątyni Pana, żeby tam się spotkać ze swoim Bogiem i Bogu przedłożyć tą sprawę. I posłał Eliakima, przełożonego domu, starszych spośród kapłanów, obleczonych w wory, do proroka Izajasza, syna Amosa, aby rzekli do niego, tak mówi Hiskiasz, tak określił ten dzień, dniem utrapienia i karcenia i zniewagi jest dzień dzisiejszy, gdyż dzieci są bliskie narodzenia, a nie ma siły, aby je porodzić. Może Pan Bóg Twój usłyszy wszystkie słowa Rabszake, którego posłał król asyryjski, jego Pan, aby urągał Bogu żywemu, a pomści się za mowy, które usłyszał Pan Bóg Twój. Zanieś więc modły za resztkę, jaka się jeszcze znajdzie. I tak posłano właśnie do proroka Izajasza z taką właśnie prośbą, z takim poleceniem, aby się Izajasz modlił do Boga. Może Pan Bóg właśnie jakoś odpowie. I kiedy dotarli ci posłańcy do Izajasza, Izajasz wypełniony Duchem Świętym mówi, powiedzcie waszemu Panu, tak mówi Pan, nie bój się tych słów, które słyszałeś, a którymi lżyli mnie pachołcy króla asyryjskiego. Oto ja natchnę go takim duchem, że gdy usłyszy pewną wieść, powróci do swojej ziemi, a ja sprawię, że padnie od miecza we własnej ziemi. Tutaj widzimy, jak Pan Bóg bardzo szybko reaguje na te słowa, reaguje na całe to zdarzenie i nie pozostaje absolutnie obojętnym. I tak przez proroka Izajasza przekazuje te słowa właśnie królowi, który przyszedł, aby szukać Bożego oblicza, aby w tej sytuacji szukać tego Bożego kierownictwa. I otrzymał właśnie takie słowo, otrzymał takie poselstwo. Nie bój się tych słów, które słyszałeś. Nie bój się. I jestem przekonany głęboko o tym, że takie słowa właśnie tchnęły tą wiarę, tchnęły ufność, na nowo rozbudziły w nim, no ale dużo czasu nie minęło, ponieważ tutaj ponownie, tym razem już bezpośrednio do Hiskiasza został skierowany pewien taki list, sformułowany został i chciałem, żebyśmy przeczytali to, co mieli ponownie ci posłańcy asyryjscy powiedzieć Hiskiaszowi, 10 werset i poniżej. Takie niezwykle szydercze słowa, które tutaj zostały przedstawione. Powiedzcie Hiskiaszowi, królowi judzkiemu, tak, niechaj cię nie zwodzi Bóg twój, na którym polegasz, myśląc, nie będzie wydane Jeruzalem w ręce króla asyryjskiego. Oto ty słyszałeś o tym, co uczynili królowie asyryjscy wszystkim ziemiom, postępując z nimi jak z obłożonymi klątwą, a ty miałbyś wyjść cało? Czy wyratowali je bogowie tych ludów, które wytępili moi ojcowie, Gozan i Haran i Resef i mieszkańców Eden z Telasar? Gdzież jest król Hamatu i król Arpady i król miasta Sefarwaim, Heny i Iwy? Krótkie słowa, ale jakże widzimy urągające żywemu Bogu. Powiedzcie Hiskiaszowi, niechaj cię nie zwodzi Bóg twój, na którym polegasz, myśląc, nie będzie wydany Jeruzalem w ręce króla asyryjskiego. Niech się twój Bóg nie zwodzi. Hiskiasz bezpośrednio słyszy znowu takie posłanie, słyszy takie poselstwo. I kiedy dostał ten list, 14 werset mówi, kiedy otrzymał właśnie te słowa, gdy Hiskiasz przyjął z rąk posłów list i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. Widzimy, co zrobił. Zapoznał się z tymi słowami, które próbowały ponownie właśnie tą jego wiarę podkopać, tą jego wiarą zachwiać. Co ty sobie myślisz? Czy ty słyszałeś wymienionych tutaj różnych królów, którzy byli, których nie ma, których królowie asyryjscy, można powiedzieć, zmietli z ziemi? Dlaczego ty miałbyś wyjść cało? Dlaczego z tobą miałoby być inaczej? W czym ty jesteś wyjątkowy? I takie słowa. Hiskiasz co zrobił? Pierwszą rzecz, jaką zrobił, widzimy, poszedł przed oblicze Pana. Wziął ten list, rozwinął go przed Bogiem i spędzał z Bogiem czas, modląc się. rozmawiając ze swoim Bogiem, modlił się Hiskiasz do Pana tymi słowy, 15 werset. Panie Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię, skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj. Otwórz, Panie, oczy swoje i patrz. Przysłuchaj się słowom Sancheryba, które on przysłał, aby urągać Bogu żywemu. Prawdą jest, Panie, że królowie asyryjscy wygubili ludy i ich ziemię i powrzucali ich bogów w ogień, lecz nie byli to bogowie, ale dzieło rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, więc mogli je zniszczyć. Teraz więc, Panie Boże mój, wybaw nas, proszę, z jego ręki. A poznają wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. W takim położeniu, w takiej sytuacji znajduje się Hiskiasz, który świadom jest, że on nie ma tyle wojska. Tam słyszeliśmy wcześniej, jak ja Tobie dam właśnie te tysiące, dam 2000 koni, to Ty czy będziesz mógł posadzić na nim jeźdźców? To zdawali sobie sprawę z tego, jak tutaj ta armia króla Hiskiasza była słaba, jak była małoliczna, w jakiej oni znajdowali się położeniu. Więc wszystkie argumenty na pewno przemawiały za królem asyryjskim. Oprócz tego, że Hiskiasz miał wiarę w żywego Boga, że swoją ufność właśnie kładł na Bogu żywym. I ten list, taki szyderczy list właśnie, mnie to tak dotknęło, kiedy czytałem ten fragment, kiedy przypominałem sobie tą historię, że po prostu przyszedł, rozłożył go przed Panem. Położył te wszystkie bluźniercze, wszystkie takie oskarżycielskie słowa, położył po prostu i zaczął się do Boga modlić. Panie, ja jestem bezradny. Ty, Panie, działaj. Ty możesz wszystko. Ty jesteś Bogiem. Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Więc prosi Pana Boga, aby się zmiłował. Długo nie musiał czekać na odpowiedź, ponieważ ponownie przyszedł prorok Izajasz i obwieścił. Kolejne wersety tu pokazują właśnie odpowiedź Boga. 32 tylko zacytuję. Przeto tak mówi Pan o królu asyryjskim. Nie wkroczy on do tego miasta, ani nie wypuści na nie strzały, ani nie wystąpi przeciwko niemu starczą, ani nie usypie przeciwko niemu szańca. Droga, którą przyszedł, powróci, a do miasta tego nie wkroczy, mówi Pan. I osłonię to miasto i ocalę przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. Takie otrzymuje słowo tutaj Hiskiasz. Otrzymuje słowo od proroka, poprzez proroka Izajasza, że czytaliśmy tak wyraźnie napisane, że ten król nie wkroczy, nie wypuści strzały, nie dojdzie, drogą, którą przyszedł, powróci, ale do miasta tego nie wejdzie. I tak się wypełniło, bracia i siostry, wypełniło się słowo Boże. Tragicznie skończył ten król asyryjski, 35 werset i poniżej możemy przeczytać. I stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy. Następnego dnia rano oto wszyscy oni, same trupy, pomarli. Bez walki, bez podniesienia, bez użycia miecza. Sam Bóg zaingerował, wszedł pośród obozu. Mówi słowo Boże, anioł pański i raził 185 tysięcy Asyryjczyków. To też Sancheryb, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszył, powrócił i zamieszkał w Niniwie. Tak jak mówił prorok Izajasz, że nie pójdzie tą drogą, którą przyszedł, powróci, ale do miasta tego nie wkroczy, mówi Pan. I tak się wypełniło. A gdy oddawał pokłon w świątyni Nisrocha, swojego Boga, zabili go Adramelek i Szareser, jego synowie, po czym uszli do ziemi Ararat. Władzę królewską zaś objął po nim jego syn Asarhadon. Tak skończył właśnie ten król, który występował przeciwko Bogu, który tak buńczucznie, który tak szyderczo właśnie kierował słowa, kim on to nie jest i co on nie zrobi. I poprzez swoich posłańców i przez te listy my widzimy, kiedy Hiskiasz zwrócił się do Boga, jaka była Boża odpowiedź. Tak może troszeczkę dłuższe fragmenty przeczytaliśmy, ale chciałem, żebyśmy, bracia i siostry, zwrócili uwagę na cały ten kontekst, ponieważ myślę, że nieczęsto sięgamy do tych akurat historii, nieczęsto sięgamy może do tych wydarzeń, które tutaj odczytywaliśmy. Stąd też takie miałem pragnienie, aby w tym kierunku podzielić się i żebyśmy zobaczyli, jak ważne i jak niezwykłym błogosławieństwem jest właśnie trzymać się swojego Boga. To jest pierwsza taka podstawowa lekcja, podstawowa nauka, którą chciałbym wziąć do swojego życia. Chciałbym zachęcić, aby każdy z nas tak zechciał przylgnąć, tak się spiąć właśnie ze swoim Bogiem, być przywiązanym do swojego Pana, tak jak był Hiskiasz. Takim stać się mężem, takim człowiekiem, czynić to, co miłe w oczach Pana, tak właśnie żyć, oczyszczać to, co nieświęte, to, co nieczyste. Taką mieć ufność do żywego Boga, kiedy pojawia się właśnie trudność, kiedy pojawiają się różne okoliczności niesprzyjające w naszym życiu, po prostu nie walczyć, ale przyjść do żywego Boga i w Jego ręce oddać to, co wydaje się niemożliwe do przezwyciężenia. Pokonany Asyryjczycy, 185 tysięcy padło bez walki. To jest właśnie zaufanie w moc Bożą. Jeszcze niedawno szydzili właśnie, czy ten Bóg was wyratuje z mojej ręki, czy ten Bóg ma moc was wyratować, czy on cokolwiek właśnie może. Przyjdźcie do nas, zapraszali Asyryjczycy do siebie. Damy wam taką wspaniałą ziemię, takie obietnice. Ale czy ten Bóg coś może? I Bóg pokazał, co on może. Bóg pokazał, objawił swoją wielkość i to mi pokazuje, bracia i siostry, jak ważne jest w życiu mieć taką właśnie ufność do żywego Boga. Pomimo tego, że może być nasza wiara, czy ta ufność wyszydzana, wyśmiewana, w jakiś sposób ktoś może z niej właśnie drwić, nie powinniśmy nigdy w żadnym wypadku się właśnie załamywać, ale wziąć chociażby przykład z tego wspaniałego króla, tego mądrego króla, który tak właśnie przychodził do Boga w jednym przypadku, za chwilę w drugim przypadku rozłożył ten list. Ja myślę, że nie jeden z nas, nie jednemu zdarzyło się w życiu właśnie, że przyszedł taki list różnych takich oszczerstw i oskarżeń w naszym życiu, które nagle gdzieś spadły, pojawiły się nie wiadomo skąd. Niejednokrotnie sam diabeł właśnie próbuje i przychodzi do człowieka z całą listą rozmaitych oszczerstw i oskarżeń. I właśnie po to, żeby zdołować człowieka, żeby go dobić, żeby docisnąć, żeby udowodnić, że nic nie jest wart. Dopóki żyjemy, dopóki mamy tą łaskę Bożą i ufność w naszego Boga, to mamy naprawdę szansę zawsze przyjść do swojego Boga. Co by się nie wydarzyło w naszym życiu, mamy tą możliwość, daje nam Pan Bóg, żebyśmy do Niego właśnie przychodzili i abyśmy z Nim pokonywali trudności. Kiedy wydarzyło się źle i te oskarżenia nie są wcale bezpodstawne, należy pokutować, należy coś z tym zrobić, należy to zmienić, nie pozostać w takim stanie, ale nie załamać się pod tymi właśnie oskarżeniami, które niejednokrotnie przychodzą. I tu właśnie uczę się również ze Słowa Bożego i patrzę, jak to dobrze czasem właśnie przyjść i w takim nawet czasem milczeniu rozwinąć tą listę przed Panem i pokazać: Boże, a teraz Ty działaj, a teraz Ty dopomóż, bo ja jestem bezradny. Bo wszystkie okoliczności są przeciwko, bo wszystko, co jest dookoła, się sprzeciwia. Tylko ufność i tylko Twoje działanie. To pokazuje nam, bracia i siostry, że nie ma takiej sytuacji bez wyjścia. W życiu tego, kto żyje z Bogiem, kto ufa swojemu Bogu, kto jest Jemu wierny, kto jest Jemu oddany. Pan Jezus nawet, kiedy wisiał na krzyżu w 27 rozdziale Ewangelii Mateusza, tam też takie słowa padały. To jeden i ten sam Duch je wypowiada. 27 rozdział Ewangelii Mateusza, 41 werset, 40. Mówili: Ty, który rozwalasz świątynię, w 3 dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego. Jeśli jesteś Synem Bożym, i zstąp z krzyża. Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili: innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem izraelskim, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech on teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie. Wszak powiedział: jestem Synem Bożym. Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. Widzimy właśnie to wymieszanie, tą mieszaninę, cytowanie psalmu, który mówi właśnie: zaufał Bogu, niech on teraz go ratuje, jeśli ma w nim upodobanie, niech go wybawi. Przecież sam mówił: jestem Synem Bożym. I ta właśnie jeszcze wiara i ufność Pana Jezusa, kiedy jeszcze wisiał na krzyżu, kiedy jeszcze temu wszystkiemu się przysłuchiwał, właśnie do samego końca diabeł nie dawał za wygraną i próbował właśnie tutaj nawet w tych ostatnich momentach jeszcze gdzieś tą wiarę i tą ufność do żywego Boga podkopać. Bracia i siostry, więc spotkał się z tym Pan Jezus, spotykali się z tym wiele postaci na stronicach Biblii. Spotkamy się i my, albo już w swoim życiu nieraz się być może z tym spotykaliśmy. Z takimi właśnie urąganiami, z takimi fałszywymi oskarżeniami, z takim właśnie podważaniem naszej ufności, wiary w żywego Boga. Co nam pokazuje Słowo Boże? Przyjść po prostu do swojego Pana. Przyjść ufnością, przyjść z nadzieją i powierzyć to po prostu w ręce żywego Boga. Powierzyć całą sytuację w ręce żywego Boga. Nie walczyć, nie wojować, ale po prostu z taką ufnością oddać to żywemu Bogu, a Pan Bóg swojego dzieła dokona. Jeśli taki werset, który Adam dzisiaj czytał przed momentem, z 8 rozdziału doczytał do 27 wersetu, ja 28 chciałbym zakończyć i tak zachęcić nas do tego, abyśmy żyli w takiej ufności, żyli w takiej wierze. I takie właśnie dobre wzorce, które mamy opisane na stronicach Słowa Bożego, abyśmy z nich chcieli w swoim życiu jak najwięcej czerpać, jak najwięcej właśnie wzorować się na tych postaciach, które pozostawiły coś nam jako przykład, abyśmy również i my mogli takie przykłady w swoim życiu na podstawie tych przykładów postępować. A chciałem z 8 rozdziału ten 28 werset odczytać. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Chwała niech będzie żywemu Bogu, bracia i siostry. Nasz Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. We wszystkim współdziała. Współdziała wspólnie z człowiekiem ku dobremu, z tymi, którzy Boga miłują. Tu jest właśnie ten warunek, tu jest ten jeden warunek postawiony. Miłować Pana Boga. Jeśli miłujemy Pana Boga, jeśli wiernie staramy się wypełniać Jego przykazania, Jego drogi, naprawdę możemy żyć całkowicie tą ufnością, że Pan Bóg jest z nami i będzie z nami współdziałał dla naszego dobra. Także niech Panu Bogu z naszych serc płynie chwała. Chciałbym, abyśmy jeszcze ugięli nasze kolana i podziękowali Panu Bogu za Jego łaskę, za Jego ufność. A jeśli przechodzimy przez różne doświadczenia, trudności, to przyjdźmy i powiedzmy o tym Wszechmogącemu Bogu. Jeśli spotykamy się z takimi sytuacjami, jak tu opisywane właśnie, gdzie ta nasza wiara jest deptana, pogrążana, gdzie są takie urągania i drwiny, powiedzmy o tym żywemu Bogu i oddajmy tę sprawę również w Jego ręce.